Po prostu za każdym razem chcę zrobić wszystko tak najlepiej, jak jestem w stanie i wygrać po prostu bezpośrednio z rywalem, który jest obok mnie. To jest moje założenie. Po prostu chcę być lepszy w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym treningu. Dlatego nie lubię eliminacji, bo to można poprawiać w kółko i różnie można podejść do treningu, a kiedy jesteśmy na zawodach, mamy tylko jedno podejście, jedną szansę, tak, którą trzeba dobrze wykorzystać. I kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi źle w tym treningu i czuję, że idzie mi coraz gorzej, to zawsze z tyłu pojawia się taka myśl, że kurde, ciężko pracowałeś na ten moment, tyle czasu, tak, tyle potu wylałeś na treningach, no nie zatrzymuj się. I po prostu zamykam oczy potocznie i po prostu jadę dalej.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, który tworzę dla osób, które pragną poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Bronisław Olenkowicz, czyli jeden z najlepszych zawodników crossfit w Polsce i w Europie oraz trzykrotny mistrz polski kettlebell hardstyle i w tej tematyce jest także doświadczonym szkoleniowcem, który dzieli się swoją wiedzą w całej Polsce. Bronek jest także trenerem Federacji Strong First, członkiem elitarnej grupy Top Team z 5 gwiazdkami, właścicielem i head coachem klubu Fitmania Olsztyn oraz współorganizatorem jednych z najlepszych i największych zawodów crossfit w Polsce, czyli Medieval Games. Jego osiągnięcia są niezwykle imponujące, ale też niezwykle trudne do wymienienia ze względu na ich sporą ilość, ale wygrał m.in. takie zawody jak The European Championship, Battle of Europe i Swiss Alpine Battle w duecie z poprzednim gościem tego podcastu, czyli Bartkiem Lipko. Bronek zgodził się także opowiedzieć, jak wygląda jego nastawienie do rywalizacji, codzienna rutyna i dlaczego warto wygrywać. Cześć Bronek.
Cześć.
Twoje wyniki obecnie robią bardzo duże wrażenie, nie tylko ja to chyba zauważyłem, szczególnie podczas zawodów i na mediach społecznościowych, a wydaje mi się po prostu, że jesteś w życiowej formie, przynajmniej ja cię nigdy takiego dobrego nie widziałem, ale powiedz, jak ty to oceniasz, jak się czujesz teraz?
No można powiedzieć, że aktualnie to jest mój taki pierwszy sezon, jeżeli mówimy o crossfit, o eliminacjach do CrossFit Games, CrossFit Open, kiedy w pełni zajmuję się tylko tym, tak? Czyli przygotowuję się treningowo pod te eliminacje od grudnia.
Czyli to, że byłeś 14 na świecie, obecnie jesteś 14 na świecie podczas Reebok CrossFit Games Open wśród 250 tysięcy zawodników z całego świata, to nie jest przypadek?
No nie, to jest raczej efekt ciężkiej pracy.
A jak oceniasz ten wynik po dwóch workoutach?
Bardzo dobrze, jestem zadowolony z niego, tak, 14 na świecie, brałem udział już wcześniej w eliminacjach do Open, nigdy nie byłem tak wysoko, 4 w regionie i 14 na świecie, tak, 13 przez chwilę, także jestem z tego bardzo zadowolony, aczkolwiek to są dopiero dwa treningi, tak, to są dwa treningi, które jeszcze tak naprawdę nie weryfikują zbyt wiele, bo swoją budową, swoją konstrukcją tego treningu, no tak jakby nie promują żadnego typu zawodnika, po prostu każdy jest w stanie wykręcić tutaj dobry wynik.
Dokładnie. Często zdarzają to się przypadki, że ktoś z nienacka wskakuje na leaderboard, ktoś, kto był gdzieś tam daleko w ogonach. Zostały 3 workouty, dlatego że CrossFit jest bardzo wszechstronny i sprawdza pod każdym kątem wszystkich zawodników, więc zostały 3 workouty do końca i czujesz, że ten rok może być dla Ciebie przełomowy dla Twojej kariery?
Mam nadzieję, że tak będzie. Tak jak mówiłem, od grudnia można powiedzieć, że profesjonalnie zająłem się CrossFitem, zacząłem go profesjonalnie trenować i widzę tego efekty. Czuję się dużo lepiej w treningu. Wydaje mi się, że poprawiłem dużo swoje słabe strony. I tak naprawdę głównym celem na te Open, w których teraz biorę udział, to jest dać siebie wszystko w każdym treningu eliminacyjnym, żeby nie mieć do siebie żalu, że gdzieś odpuściłem, że gdzieś nie dałem z siebie wszystkiego. Jeżeli to wystarczy, żeby pojechać na region, to świetnie.
Super, czyli taki światopogląd stoicki, czyli tylko skupiać się na tych rzeczach, które są od ciebie zależne. Niezależne jest od ciebie wygranie CrossFit Games, czy CrossFit Regional, czy nawet Open, ale zależne jest to, ile jesteś w ciągu dnia dać siebie i ile poświęca czasu na treningi. Super, a powiedz, z jakiego programowania treningowego korzystasz obecnie?
Aktualnie trenuję według założeń Michała Grzesiewicza, On Point Athletics.
Jak się czujesz na tym programowaniu?
Bardzo dobrze. Jest to inne podejście niż te, którym trenowałem do tej pory. Gdzieś, gdzie zaczynałem swoją przygodę z crossfitem dawno, dawno temu, to ten właśnie sposób rozumiałem crossfit, w jaki rozumie go Michał. Bardzo fajnie się dogadujemy, rozumiemy się, odpowiada mi to programowanie, widzę efekty, szczególnie w poprawie właśnie tych moich słabszych stron. Nie jest to za duża objętość, nie jest to za mała objętość, jest dopasowana w sam raz.
No właśnie, ta za duża objętość. Korzystałeś wcześniej z własnego programowania bardzo dawno, wtedy kiedy zaczynałeś dopiero swoją przygodę z CrossFitem. Potem z programowania jednego z najbardziej, jak to ja bym powiedział, objętościowych programowań w Polsce, czyli Indoor Endurance z autorstwa Grześka Lichwy. Teraz On Point Athletics. Powiedz, co powoduje, że zmieniasz programowanie?
Na pewno szukanie zmiany. Każda zmiana nosi coś nowego, tak? Unikamy wtedy stagnacji, unikamy takiego zatrzymania się w rozwoju troszeczkę. Ja wychodzę przynajmniej z takiego założenia. No na pewno w tym przypadku to była zmiana odczuwalnie dla mnie na lepsze. Jeżeli chodzi o moje własne początki, tak? Kiedy ja zaczynałem, kiedy trenowałem według swoich własnych założeń, no to nie były jakieś mega skomplikowane założenia, umówmy się, ja pracowałem na dwa etaty i gdzieś tak naprawdę po dwóch etatach miałem 2 godziny na swój trening, no to było jakieś trenowanie po prostu, byleby coś tam troszeczkę dobrać, złożyć do kupy, trochę ładu, składu w tym nie było, ale bawiliśmy się po prostu tym treningiem. No i tak naprawdę pierwszym planem, z którego korzystałem, takim przygotowanym pode mnie, to był plan Grzegorza, Indoor Endurance. Sporo się nauczyłem, współpracując z Grześkiem, sporo na temat swojego ciała, podejścia do treningu, szczególnie do treningu wydolnościowego, do dłuższych treningów. No ale przyszedł czas na zmianę przed właśnie tym sezonem i tą zmianę oceniam bardzo dobrze. Jestem z niej zadowolony.
Czyli tak jak mówisz, to zejście z takiej objętości treningowej, tak jak powiedział Jason Kalipa, nieważne jest to, ile trenujesz, ważne jest to, jak trenujesz, czyli ta intensywność i jakość każdej sesji treningowej jest najważniejsza, ale zawodników, którzy robią 2 sesje dziennie i mają kilku sponsorów, jest sporo w Polsce, jak doskonale wiemy, te szczegóły odróżniają tych najlepszych, więc w moim mniemaniu tym największym szczegółem jest wykrzesanie z siebie tej najwyższej intensywności podczas treningu. Powiedz, co ty robisz, żeby ją uzyskać?
Tak, to akurat mam to szczęście, że w moim klubie w Olsztynie mam 2 zawodników aktualnie, z którymi jestem w stanie rywalizować. Oni są w stanie dotrzymać mi kroku w niektórych elementach. Tak naprawdę są w stanie objechać mnie w niektórych treningach, także no to są naprawdę sprawne chłopaki. Także bardzo się cieszę, że oni są, bo ja osobiście jestem zawodnikiem, który dobrze sobie radzi na zawodach. Uwielbiam rywalizację, dlatego startuję w zawodach. Dużo startowałem swojego czasu, teraz aktualnie troszeczkę mniej, ale no sprawia mi to ogromny fun, przyjemność, dobrze się czuję na arenie. Jeżeli chodzi o trening, czasami trudno jest mi się zmotywować, jestem z takich zawodników, którzy nie trenują każdego dnia na 100%, tak? Raczej rozsądnie podchodzę do treningu, traktuję priorytetowo różne rzeczy, mam bardzo dużo założeń, to mi się też podoba w programowaniu u Michała, że mam bardzo dużo założeń treningowych, czyli każdy trening ma jakiś konkretny cel, konkretne założenie i nie zawsze jest to po prostu umrzeć na tej danej jednostce treningowej, ale tak partnerzy dają bardzo, bardzo dużo, nawet teraz podczas Open. Mam to szczęście, że dość dobrze trzymamy się z Bartkiem Lipką i się odwiedzamy, umówiliśmy się, że po prostu jak będziemy mieli możliwość, to się spotkamy i postaramy się podkręcić tempo jeszcze podczas tych eliminacji, żeby wykręcić jak najlepsze wyniki.
Czyli też zorientowaliście się w pewnym momencie, że ta intensywność też może być często wykrzesana właśnie wtedy, kiedy jesteście się w stanie razem mówić i wy jako jedni z najlepszych zawodników w Polsce też prezentujecie podobny poziom i wzajemne nakręcanie też powoduje takie coraz wyższe wyniki, a tak jak wspomniałeś, czy często podczas treningu zdarza ci się przejść na tą ciemniejszą stronę mocy, czyli do tego momentu półświadomości spowodowanej takim nadludzkim zmęczeniem, gdzie przed oczami ciężko ci jest coś zobaczyć.
To się zdarza akurat podczas treningów open albo podczas treningów kwalifikacyjnych. Podczas codziennych treningów raczej rzadko, ewentualnie kiedy już zbliżamy się do jakiegoś ważnego startu, do jakichś ważnych kwalifikacji, wtedy staram się wychodzić poza tą strefę komfortu bardzo mocno. No ale nie mówię też, że moje normalne codzienne treningi to są, że tak powiem, no, plażowe treningi. Też trenuję dość ciężko, ale tak jak mówię, jest głową. Wychodzę z założenia, że trening to ma być trening. Tu się skupiam na tym, żeby poprawić jak najwięcej, głównie w swoich słabych stronach, w mojej ergonomii ruchu. Za każdym razem zwracam uwagę na inne detale, jeżeli chodzi o mój ruch podczas treningu, na różne strategie podejścia do treningu. Staram się przetrenować przeróżne warianty, tak żeby mieć po prostu świadomość, co najlepiej mi wychodzi podczas, powiedzmy, tych ważnych kwalifikacji, kiedy wtedy naprawdę trzeba wyjść ze strefy komfortu.
I czasem utrudniasz sobie też to za zadanie. Ostatnio korzystałeś z jedynej w Polsce komory hiperbarycznej High Point w Krakowie, gdzie trenowałeś i nawet spałeś na 4000 metrów nad poziomem morza. I powiedz, jak na poprawę wydolności wpłynął na ciebie ten bodziec?
Generalnie czuję się dobrze, bardzo dobrze w treningu aktualnie, więc być może wpłynęło to na mnie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć 100%, bardzo lubię eksperymentować. Jestem raczej sceptycznie nastawiony do rzeczy, które, no do cudownych rzeczy, tak, które zmienią twoje życie, twój trening. Wszystko chcę przetestować na sobie. No i to było jedną z takich rzeczy, którą faktycznie chciałem sprawdzić, czy to działa tak, jak jest zachwalane. Ciężko mi odpowiedzieć na ten moment, czy to faktycznie zadziałało. Jeżeli uda mi się przejść kwalifikacje Open pomyślnie, to na pewno powtórzę taką sesję i przeprowadzę kilka badań, żeby sprawdzić, czy faktycznie te założenia, które mają być spełnione, zostały spełnione. Czy to zadziałało tak, jak powinno, czy to po prostu placebo.
Okej, a czy robisz jakieś badania?
Czy badania? Tak, badam się systematycznie, badania krwi regularnie, raz na kwartał, sprawdzam.
A czy robisz jakieś badania pod kątem właśnie tej komory hipermarycznej?
Nie, robiłem sobie po prostu ogólną morfologię przed pierwszą. Padłem na ten genialny pomysł dopiero, kiedy już byłem w tej komorze, dlatego stwierdziłem, że przed następną sesją postaram się sprawdzić wszystko, co jest możliwe, tak, żeby sprawdzić, czy to, no, czy to daje takie efekty, jak powinno.
Okej. Czołowi zawodnicy CrossFit w Polsce to w większości zawodnicy, którzy pracę nad swoją siłą i kondycją zaczęli dużo wcześniej niż powstał CrossFit. Mieli jakieś zaplecze w postaci sportów siłowych czy sportów walki. Powiedz, jak to było u ciebie?
No, u mnie historia jest troszeczkę inna. Ja praktycznie nie mam żadnego zaplecza sportowego, nigdy nie trenowałem żadnej dyscypliny profesjonalnie. Pochodzę z bardzo małej miejscowości, można powiedzieć małej wsi, gdzie były 4 domy na krzyż. Moi rodzice mieli gospodarstwo rolne i po prostu od małego pomagałem przy tym gospodarstwie. Można powiedzieć, że dużo pracowałem fizycznie, już od 8 roku życia, więc trochę można powiedzieć, że trenowałem crossfit, tak troszeczkę nieświadomie. Dużo różnych dziwnych przedmiotów przenosiłem, dużo różnych dziwnych rzeczy robiłem. Lubiłem się też wygłupiać jako dziecko w szkole. Przez to podejrzewam, że właśnie pracowałem dużo fizycznie, byłem zawsze ponadprzeciętno sprawny. Dlatego nauczyciele WF-u, trenerzy zauważali to i jeździłem często na jakieś różne zawody, głównie lekkoatletyczne. Coś tam mi się udawało wygrywać, ale nigdy nie szedłem bardziej w taką profesjonalną, powiedzmy, stronę. Tylko tyle co. Byłem dzieciakiem, który po prostu lubił WF i dużo pracował fizycznie za młodu.
A jesteś też 3-krotnym mistrzem Polski w kettlebells, hardstyle. Powiedz, skąd wzięła się u ciebie ta zajawka na ten sport?
Historia jest śmieszna, bo poszedłem na studia z wychowania fizycznego. W trakcie robienia magisterki razem z koleżanką z roku stwierdziliśmy, że zrobimy sobie przy okazji papiery trenera personalnego. I zapisaliśmy się na taki kurs i jednym z tych elementów kursu, z tych etapów było właśnie szkolenie kettlebells. Nie miałem totalnie pojęcia, o co w tym chodzi. Szkolenie było w Gdańsku, w klubie Fitness Leon. Pozdrawiam Leona, jeżeli będzie to słyszał. Mega sympatyczny człowiek, prekursor, jeżeli chodzi o kettle u nas w kraju. Bardzo nas zaraził tą pasją do tych odważników, no i zacząłem je wplatać do swojego treningu. No i przy okazji gdzieś właśnie z woli rywalizacji dowiedziałem się, że są organizowane zawody. Jeszcze wcześniej to nie były Mistrzostwa Polski, po prostu Hardstyle Challenge. I to w miejscowości całkiem niedaleko Olsztyna pojechałem, zajęłem tam drugie miejsce. Fajnie. I po pół roku bodajże od tamtej imprezy, ponownie na podobnych zasadach impreza została powtórzona, pojechałem tam i wygrałem. I można powiedzieć, one były zorganizowane w formule takiej, jak były organizowane następne Mistrzostwa Polski. To nie były jeszcze Mistrzostwa Polski. Wygrałem tą imprezę, zdobyłem taki mały odważnik złotego ketla. Tak, była taka idea wprowadzona, że ten odważnik jest przekazywany z rąk do rąk, z roku na rok dla osoby, która wygra. I kolejna impreza z tego cyklu została już nazwana Otwartymi Mistrzostwami Polski Kettlebell Hardstyle. Przyjechałem na nią jako lider już z tym odważnikiem małym, z tą nagrodą, z tym trofeum. No, udało mi się go obronić, to był mój pierwszy tytuł. I z roku na rok udało mi się wygrać 3 razy tą imprezę.
I w 2017, czyli teraz też zdobyłeś mistrzostwo, prawda?
Nie, teraz nie pojechałem na te zawody terminowo. Mi się to nie zgrało i troszeczkę priorytetowo. Ten odważnik, który, że tak powiem, to moje trofeum, które wygrałem dawno temu i go nie oddałem, po ostatniej imprezie, w której brałem udział, został zlicytowany na pomoc naszej przyjaciółce z środowiska właśnie ketlowego, która miała niefortunny wypadek podczas jednego z biegów z przeszkodami. I po prostu były zbierane pieniążki na rehabilitacji.
Super, właśnie szczególnie interesuje mnie twoja przygoda i w ogóle jak się twoja przygoda rozpoczęła ze sportem i z ketlami, dlatego że interesuje mnie, skąd w takim razie twoja nadludzka sprawność. Twoje wyczyny spotykają się z uznaniem na całym świecie. Kilka razy były też udostępniane przez światowe crossfitowe portale, gdzie było pokazane, jak wyrywasz m.in. 110 kg ze złączonymi rękami na sztandze, na wąskim chwycie. Czy robiłeś tureckie wstawanie swoimi kolegami, którzy ważyli niemal 100 kg? Skąd ta siła nadludzka u ciebie? Jesteś też jednym z najsilniejszych zawodników w Polsce, jak nie najsilniejszym.
Generalnie jest to temat wypracowany. Tak jak mówiłem, już od dziecka dużo pracowałem. Troszeczkę też jest to sprawa genetyczna. Mój tato też był bardzo silnym, jest bardzo silnym człowiekiem. Także wydaje mi się, że troszeczkę to odziedziczyłem genetycznie. Moja budowa, wielkość mojego nadgarstka też cechuje do to, że mam generalnie dość duży szkielet. Jest mi łatwiej po prostu przenosić, nie wiem, większe, cięższe rzeczy. Ciężko mi się jest przy tym uszkodzić, tak? Więc no, do tego dochodzi trening. No i udało się zbudować coś takiego. Bardziej, że tak jak mówiłem, kiedy zacząłem trenować już stricte ten crossfit, miałem zawsze mało czasu na te treningi, więc poświęcałem je głównie na tą część, która sprawia najwięcej przyjemności nam wszystkim, czyli część siłową. No i stąd między innymi też te wygłupy siłowe, które, tak jak mówisz, no, czasami spotykały się z taką różną pozytywną aprobatą w social media, tak, wędrowały po całym świecie, no, co było fajne, jest jakimś takim fajnym aspektem tego.
Tak, i warto wspomnieć, że nie tylko jesteś silny i wytrzymały, ale także niesamowicie mobilny. Kiedyś na swoim szkoleniu powiedziałeś, że pracowałeś nad swoją mobilnością 7 razy dziennie, to prawda?
Tak, to prawda. Tak jak wspominałem, pracowałem sobie kiedyś na 2 etaty. Jednym z nich była praca w banku, czyli siedziałem 8 do 10 godzin za biurkiem, a następnie prowadziłem zajęcia jako trener. Zajęcia grupowe w fitness klubach. I tam za każdym razem miałem taki schemat swój, powiedzmy, treningowy prowadzenia grupy, że robiłem rozgrzewkę. Rozgrzewkę zaczynałem od, tak potocznie mówiąc, mobility i zawsze robiłem to z grupą. Czyli jak miałem 5, powiedzmy, godzin pod rząd, 6, to robiłem to razem z grupą 5-6 razy, tak? Więc za każdym razem powtarzałem te elementy, za każdym razem to wszystko sobie utrwalałem, no i tak mi zostało.
Stąd też taki niesamowity zakres ruchu w stawach u ciebie.
Dokładnie, dokładnie. To jest po prostu powtarzalność.
Okej, a powiedz, Bronek, jak wygląda twój normalny dzień?
Teraz wygląda, można powiedzieć, jak dzień sportowca, czyli moim priorytetem jest trening. Jeszcze do niedawna było troszeczkę inaczej, ale już od grudnia dzięki pomocy sponsorów udało mi się to wszystko fajnie ułożyć. Mam 2 dni w tygodniu, w których pracuję, prowadzę zajęcia, prowadzę treningi, ale mam też to szczęście, że przez te pozostałe dni w tygodniu nie mam zbyt wielu obowiązków, jeżeli chodzi o pracę, o prowadzenie boksa, prowadzenie treningów, więc tak naprawdę wstaję rano. Postanowiłem sobie też, że codziennie albo kiedy mi się tylko uda, prawie codziennie, rano na czczo będę sobie robił spacerek. Czyli jest to 5 kilometrów, tyle mam z domu do boksa. Przychodzę do boksa, 5 kilometrów codziennie, jem śniadanko, piję kawkę i zaczynam pierwszą sesję treningową.
Ile trwa twoja pierwsza sesja treningowa?
Około 2 godzin. 2 do 3 godzin, w zależności od zadań, jakie mam do wykonania, od rozgrzewki, w zależności od tego, jaki to jest dzień tygodnia, czy muszę się dłużej rozgrzewać, czy krócej.
I powiedz, ile robisz jednostek treningowych w ciągu dnia?
Dwie.
Nigdy... Druga sesja trwa ile?
Druga sesja około 2 godzin też. Czyli to są 2 sesje po 2 godziny, po 2,5 do 3 czasami.
Czyli kończysz drugą sesję, jesz drugi obiad, czy tam trzeci obiad, bo na pewno jeszcze po drugim treningu nie jesz kolacji. I czy już całkowicie odłączasz się od crossfitu, czy jeszcze starasz się dopracować swoje najsłabsze elementy, czy swoje punkty, czy pracujesz nad zwiększeniem właśnie zakresu ruchowego w stawach, czy się rozciągasz?
No właśnie nie poświęcam na to zbyt wiele czasu, nie rozciągam się. To wszystko, te wszystkie tematy załatwiam po prostu na rozgrzewce. Już tak jak mówiłem ci wcześniej o tym, co wplatałem kiedyś prowadząc grupy, został mi ten nawyk cały czas, tak podczas mojej rozgrzewki te wszystkie elementy są zachowane, utrwalające ten zakres ruchu. Dlatego nie potrzebuję zbyt dużego dbania, rozciągania się, pracy nad zakresami po treningu. Także ułatwia mi to troszeczkę życie. Poza tym też wychodzę z założenia, że crossfit jest o tyle fajną metodą treningową, jeżeli trenujemy wszystkie, że tak powiem, ruchy w pełnych zakresach, to notorycznie utrwalamy sobie ten zakres ruchu i no nie potrzebujemy zbyt dużego rozciągania, jeżeli chodzi o taką jednostkę treningową.
Powiedz w takim razie, jak wygląda twoja codzienna dieta? Czy sam gotujesz, czy ktoś ci może pomaga w tej kwestii, z czego korzystasz?
Na pewno, jeżeli moje żywienie chodzi, to bardzo pomaga mi moja Lidka, moja partnerka. Bardzo jest obeznana w temacie jedzenia, żywienia i suplementacji. Także wszystko, można powiedzieć, to co jem, czym się suplementuję, jest ustawione przez nią. Dzięki temu czuję się bardzo dobrze, dzięki temu mogę tak trenować, jak trenuję. Tak jak wspominałem, catering dietetyczny to 5 dni w tygodniu. Kolację zazwyczaj poza cateringiem dojadamy w domu. Kolację przygotowuje Lidka, jeżeli śledzicie Lidkę, bo jeżeli jeszcze nie śledzicie, to zacznijcie. Foodmania by Lidka, profil na Instagramie, przeróżne świetne rzeczy wrzuca. Fit ciasta, fit po prostu słodycze. To jest po prostu zbawienie na moje uzależnienie od cukru, od słodkich rzeczy. Także jest to świetna sprawa i przepisy naprawdę świetne polecam. W weekendy staramy się też troszeczkę wyjść z domu, tak, zjeść coś na mieście. Odwiedzamy wtedy jakieś ulubione knajpki, ulubione restauracje, ale często też zdarzają się takie weekendy, takie dni, że jemy po prostu w domu, ale częściej jeździmy po Polsce, czy to robiąc jakieś szkolenia, czy to po prostu jadąc na zawody.
Mimo, że twoja partnerka jest dietetykiem, to i tak korzysta z cateringu dietetycznego, ale są też kwestie, które są od niej zależne, tak jak powiedziałeś, czyli Lidia jest odpowiedzialna za twoją suplementację. I powiedz, nie chciałbym ciebie pytać o wszystkie suplementy, które bierzesz, które ci pomagają w codziennej regeneracji, ale gdybyś miał wymienić takie top 3 albo suplementy, które czujesz, że na ciebie działają i pomagają ci w regeneracji.
Takie top 3. Na pewno w okresie startowym, czyli takim jak na przykład teraz, nie wiem, czy to można nazwać suplementem, ale czuję, że ewidentnie na moją wytrzymałość, na poprawę wytrzymałości wpływa sok z buraków. Także to się pojawia w moim menu. Z suplementów osobiście odczuwałem dużą pomoc suplementu Alpha Active, od kiedy zacząłem suplementować ten magiczny soczek z gumy jagód. Zauważyłem wzrost wydolności i to był ewidentny wzrost. Miałem robione badania wydolnościowe, zanim zacząłem się suplementować Alfą i po bodajże 3 miesiącach od suplementacji, 3-4, no i badania dwóch różnych zawodników na dwóch badaniach, także na plus, na pozytyw. I z moich takich jeszcze suplementów, które czuję działanie, to jest Cordyceps przy różnych formułach.
I co to jest za suplement, jeśli miałbyś zdradzić wszystkim?
Cordyceps? Jest to magiczny grzybek z Tybetu. Czyli jakbyście sobie w Google wpisali, co to jest Cordyceps, to jest generalnie zioło, które jest pierwsze na świecie, jeżeli chodzi o wartości, jakie po prostu przynosi stosowanie tego grzybka, tak? Jakiś magiczny grzybek z Tybetu.
Super, sam spróbuję na sobie, na pewno. Powiedziałeś o swoim normalnym dniu, swojej normalnej diecie i normalnej suplementacji, którą stosujesz na co dzień. A co się zmienia w dzień przed startem w zawodach, jak i podczas zawodów? Jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem, więc podejrzewam, że masz swoją rutynę, którą się sprawdza przed samym startem. Powiedz, jak ona wygląda.
Dzień przed startem lubię sobie podjeść konkretnie, więc wtedy tak naprawdę już nie patrzę mocno na te produkty, które jem, tak, jestem fanatykiem też pizzy, więc pizzy, burgerów, także zazwyczaj przed startem to wjeżdża pizzunia i to taka konkretna, jeszcze jakieś pudło lodów, ale podczas samych zawodów praktycznie nic nie jem, praktycznie jadę cały dzień na suplementach, zjem tylko rano większe śniadanie, zależy też od tego, o której jest pierwszy start i między workoutami po prostu uzupełniam tylko węgle w formie suplementów i staram się nie przyjmować żadnego jedzenia.
A od tej strony mentalnej, na czym koncentrujesz się przed samym startem?
Na rywalizacji, po prostu żeby wyjść i zrobić swoje jak najlepiej. Tyle. A w trakcie, jak już jestem, najlepsze uczucie na zawodach to jest na 10 sekund przed startem, kiedy włączamy zegar, włączane jest odliczanie i wtedy po prostu zmienia się wszystko, wszystko się wycisza, widzę tylko trening, to co mam przed sobą do zrobienia, widzę tylko arenę i to jest w sumie najfajniejsze uczucie, które może być w tym sporcie, tak?
Nie doskwiera ci presja ze strony kibiców?
Nie mam czegoś takiego. Nie mam czegoś takiego, że odczuwam jakąś presję, po prostu za każdym razem chcę zrobić wszystko tak najlepiej, jak jestem w stanie i wygrać po prostu bezpośrednio z rywalem, który jest obok mnie. To jest moje założenie. Po prostu chcę być lepszy w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym treningu. Dlatego nie lubię eliminacji, bo to można poprawiać w kółko i różnie można podejść do treningu, a kiedy jesteśmy na zawodach, mamy tylko jedno podejście, jedną szansę, tak, którą trzeba dobrze wykorzystać. I kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi źle w tym treningu i czuję, że idzie mi coraz gorzej, to zawsze z tyłu pojawia się taka myśl, że kurde, ciężko pracowałeś na ten moment, tyle czasu, tak, tyle potu wylałeś na treningach, no nie zatrzymuj się. I po prostu zamykam oczy, no, potocznie i po prostu jadę dalej.
Super, a wyczytałem gdzieś ostatnio, że już w 2016 roku twoim celem były regionalsy, w 2017 brakowało ci bardzo niewiele, bo zająłeś chyba 56 miejsce w Europie. Tak mi się wydaje, że obecnie jesteś w życiowej formie, przynajmniej ja nigdy tak dobrego ciebie nie widziałem. I powiedz, co chciałbyś osiągnąć w tym roku?
W tym roku chciałbym wygrać jak najwięcej.
Jak najwięcej zawodów, czy zależy ci na jednej konkretnej?
Jak najwięcej konkretnych zawodów, tak, na które sobie obrałem na ten rok. Na pewno chciałbym powtórzyć wyjazd do Szwajcarii na Swiss Alpine Battle z Bartkiem. To jesteśmy już umówieni, że na pewno tam 99%, jak nic tam nie wyskoczy, to jedziemy tam wygrać ponownie. Głównie nastawiamy się na starty zagraniczne właśnie z Bartkiem. Dobrze się rozumiemy jako drużyna i dobrze nam wychodzą te starty w parze, także jak znajdziemy jakieś fajne imprezy, to na pewno będziemy chcieli wystartować we dwóch.
I co najważniejsze, jesteście skuteczni.
Dokładnie, więc nie ma sensu zmieniać zwycięskiego składu i trzeba wykorzystać to, że jesteśmy w formie i że dobrze nam to idzie, dobrze się zgrywamy, więc no, ile się uda, tyle wygramy razem, wspólnie. Na pewno też kilka imprez indywidualnych. Już w kwietniu lecę do Aten. Spróbuję na Aten Throwdown. Być może na French Throwdown. I są jeszcze w planach imprezy Aphrodite Games. Pojechać, jeździłem już tam 2 lata w drużynie. Teraz spróbuję może indywidualnie. No i ponownie Dubaj. To też jest taki mój mały konik, który chciałbym powtórzyć ten występ. Tak naprawdę bardzo mocno nastawiam się na ten start. Chciałbym poprawić wszystkie swoje słabe strony, które zawiodły podczas poprzednich zawodów i wypaść tam dużo, dużo lepiej.
Ostatnie twoje zawody, które śledziłem, to większość albo wygrałeś, albo zająłeś miejsca na podium, więc na czym chciałbyś się skupić? Co uważasz, że jest twoją słabą stroną?
No moją słabą stroną na pewno jest wytrzymałość. Tak, ogólnie, jeżeli byśmy sobie to wrzucili do jednego wora, wytrzymałość monostrukturalna, czyli bieganie długodystansowe, jazda na rowerze długodystansowa, wszystkie elementy treningowe, elementy po prostu wytrzymałościowe, które nie trzeba wkładać siły. Tak, bo naturalnie jestem silny, więc na przykład wydolność, wytrzymałość na ergometrach, na różnych maszynach, które wykorzystujemy w crossficie, jest okej. Okay. Jest dla mnie fajna, bo tam jest ten element siłowy, ja jestem raczej tym silniejszym gościem, więc zawsze gdzieś tam tą siłą nadrobię, ale w przypadku biegania niestety nie nadrobię nic siłą. No i od zawsze nie lubiłem biegać, nie sprawiało mi to żadnej przyjemności, no i jestem słaby w tym elemencie, czuję, że odstaję. Okay, dlatego ten element na pewno chcę poprawić jak najmocniej.
Mówisz, że bieganie i wydolność to twoja słaba strona, chociaż ja pamiętam, jak 2 lata temu podczas zawodów Amarok i Side Challenge, na których zdarzyło nam się rywalizować, był workout z bieganiem w kamizelce 10-kilowej i sztangą Axel Bar. Workout był z wykrokami, to pamiętam, że naprawdę niewiele ci tam brakowało w tym treningu, by go nie wygrać, więc w całokształcie twojej formy chyba nie jest aż tak źle. Myślisz czasem o presji ze strony sponsorów, że musisz zrobić dobry wynik na zawodach. To jest kwestia, która, nie ukrywam, bardzo mnie interesuje. Przy bardziej znanych zawodnikach, którzy mają wsparcie ze strony właśnie sponsorów, czy masz to gdzieś z tyłu głowy, że jak słabo wypadniesz, to jakiś sponsor może się wycofać? Wspominał ostatnio o tym Paweł Kozak, że podczas jego kontuzji łokcia wycofało się od niego 3 sponsorów. Czy masz to gdzieś z tyłu głowy?
Powiem ci szczerze, nie myślałem o tym jeszcze w ten sposób. Nie mam nigdzie w kontraktach sponsorskich zapisów, że jeżeli pójdzie mi nie tak, jak powinno na zawodach, albo coś pójdzie nie tak, to nie wiem, rozwiązujemy umowę. Aktualnie z moich sponsorów, firma, z którym współpracuję, mam bardzo dobry kontakt, są bardzo dobrzy ludzie, także no, ciężko mi powiedzieć.
Ale nie masz z ich strony żadnej presji?
Nie, nie, wręcz przeciwnie.
A czy to ciebie motywuje, że masz wsparcie ze strony sponsorów i chciałbyś zrobić też lepsze wrażenie?
Czy to motywuje? No na pewno dzięki temu jestem w stanie po prostu trenować na wyższym poziomie, tak? No umówmy się, poziom mojego treningu, dzięki temu też poziom wyników, jakie po prostu robię, wzrósł ewidentnie od momentu, kiedy zacząłem współpracować głównie z 2 firmami, które bardzo mocno wspierają moje przygotowania. Dzięki nim po prostu mogę nie pracować, tak? Dzięki nim mogę tylko trenować, no i robić to, co robię, tak? Czyli więcej czasu poświęcać na regenerację. No i to zauważyłem, że przynosi bardzo duże efekty. Dziękuję im bardzo za to.
Mówi się, że samodyscyplina to zdolność do robienia rzeczy, które powinno się zrobić bez względu na to, czy masz na to ochotę, czy nie. Dlatego zastanawiam się, w jaki sposób motywujesz się do treningów. Albo co cię do nich motywuje? Czy same cele, czy są jakieś czynniki zewnętrzne?
Wydaje mi się, że w moim przypadku, jak i w przypadku większości sportowców, jest to już automat, że no jesteśmy już tak zaprawieni w treningu, tak, to jest nasza praca, że czasami ciężko wyobrazić sobie dzień bez treningu. W momencie, kiedy wiesz, że powinieneś ten trening zrobić, ja osobiście bym się strasznie źle czuł, gdybym nie mógł tego treningu zrobić. Czyli wiadomo, że nie zawsze jest dzień, gdzie możemy dać z siebie 100%, zrobić bardzo dobry trening, ale mimo wszystko robimy ten trening, tak?
W takim razie, czy to jest jeszcze automat, czy już uzależnienie?
Może być jedno i drugie. Właśnie to uzależnienie od tej adrenaliny jest bardzo dobre w sytuacji, kiedy naprawdę mamy partnera treningowego. Ja uwielbiam te dni, kiedy faktycznie jestem w stanie trenować z chłopakami ode mnie z boksa, jesteś w stanie rywalizować między sobą, nawet jak nie rywalizujemy, nie jestem sam na sali, tak, i możemy trenować, mogę trenować z kimś. To jest świetne wsparcie.
A jak działają na ciebie wygrane w zawodach? Czy motywują cię do jeszcze cięższej pracy, czy potrafią cię uśpić na jakiś czas, gdzie myślisz, że wszystko masz pod kontrolą i jesteś już na wysokim poziomie?
Nie, zdecydowanie motywują. Zdecydowanie motywują do jeszcze cięższej pracy, bo widzę, że to, co robię, przynosi efekty. Jestem na dobrej drodze. Każde zawody obnażają jakieś słabe strony, mniej lub bardziej. Czyli nawet, powiedzmy, z wygranych zawodów też można wynieść doświadczenie, że coś, gdzieś jakiś element też nie poszedł tak, jak powinien. I zawsze jest coś do poprawy gdzieś tam po analizie takiego startu. No, ale jak się udaje wygrywać, no to jest oczywiście mega zadowolenie i taki dla mnie osobiście kop do jeszcze cięższej roboty i po prostu chce się więcej wtedy, tak? Wtedy szukamy kolejnego startu i po prostu nastawiamy się na niego.
Co się dzieje w takim razie wtedy, kiedy przegrywasz, kiedy wszystko nie idzie po twojej myśli, kiedy czujesz, że nie dałeś siebie 100%, kiedy miałeś jakieś blokady, czy zjadła cię presja, kiedy nie byłeś z siebie zadowolony? Jak to wpływa na ciebie wtedy?
to zależy od tego, co było przyczyną tego, że nie poszło mi tak, jak powinno pójść. Generalnie na każde zawody, na które jadę, na które się zapisuję i wiem, że chcę na nie pojechać, no to jadę z nastawieniem, że chcę tą imprezę wygrać, po prostu zrobić tyle, ile jestem w stanie, żeby ją wygrać. Tak, wiadomo, że nie zawsze się da wygrać. Zajmuje się miejsce na podium albo tuż poza podium, ale w takich sytuacjach też jest kopniak motywacyjny. Szukam przyczyny zawsze, co się stało, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. No i co mogę poprawić, tak? Co zawiodło? Przeprowadzam analizę i po prostu staram się ten element poprawić.
Jest kilka tematów tabu w crossficie, o którym się nie mówi, ale są bardzo interesujące. Myślę, że to jest też ważny temat dla osób, które dużo poświęcają treningom, by być najlepszymi, są najlepszymi. I co się dzieje dalej? Jesteś aktywnym zawodnikiem, który dużo startuje w Polsce i za granicą, ale nie tylko startujesz, ale i wygrywasz bardzo dużo zawodów w Polsce i na świecie. Poza tym masz niezliczoną ilość sponsorów, z tego co widziałem. I czy traktujesz swoją pasję i starty w zawodach jako możliwość też zarobienia pieniędzy? Albo czy da się zarobić pieniądze na crossficie?
Czy da się zarobić? Jeżeli mówimy o wsparciu sponsorskim, o takim codziennym wsparciu, no to nie możemy traktować tego jako, powiedzmy, sposób na zarabianie pieniędzy, tak? No bo to są pieniążki, które przeznaczamy na siebie, na swoje przygotowanie, żeby faktycznie zrobić dobrą robotę. Ja aktualnie jestem bardzo zadowolony z sytuacji, jaką mam, aczkolwiek wiadomo, że gdyby wsparcie było większe, byłbym w stanie jeszcze bardziej poświęcić się temu, co robię. To nie jest piłka nożna, tutaj no niestety nie zarabiamy.
Dlatego właśnie też nawiązuję do tego, że dużo sportowców w crossficie chce dużo poświęcać, chce trenować dwa razy dziennie, chce dużo inwestować w siebie, ale co się dzieje potem? Czy właśnie jest jakiś ekwiwalent, który ci to zwraca? Bo oczywiście nie robisz tego dla pieniędzy, to jest całkowicie twoja pasja i kochasz to, co robisz, ale jeśli jest ten ekwiwalent, który ci jakoś wynagradza te wszystkie godziny, setki godzin spędzonych na sali treningowej, to jest bardzo duży plus, więc to myślę, że dużo zawodników z chęcią by się dowiedziało właśnie, jakie są te
korzyści. Znaczy, generalnie warto wygrywać po prostu zawody, czyli jeżeli już się za coś zabieramy, róbmy to bardzo dobrze, trenujmy ciężko, jak już jedziemy na zawody, to zawsze walczmy o wygraną, no bo mówmy się, no jeżeli przy tych większych imprezach, no to już są całkiem fajne pieniążki, nie są to jeszcze bardzo duże pieniądze, ale gdzieś na większości imprez już mamy zazwyczaj około 1000 euro do wygrania. To już są dość fajne pieniążki, czyli jest to jakaś tak, rzecz, która powinna motywować do startu.
No, czyli jak startować, to tylko wygrywać. Na ostatnich twoich zawodach na Dubai Championship chyba za wygranie kwalifikacji było do wygrania 40 tysięcy?
Tak, tam było 9 tysięcy dolarów do wygrania. Bodajże 4 miejsca dostawały pieniążki, 9, 6, 3, 1, jakoś tak.
Tak, ale takich zawodów, jak wiemy, dużo nie ma w ciągu roku, więc większość stawek opiera się właśnie o takie kwoty, o których wspomniałeś. A powiedz, Bronek, ile kosztuje bycie sportowcem, ale tym razem pytanie jest bardziej przyziemne, czyli nie pytam o to, ile poświęcasz na to, by nim być, ale to, ile inwestujesz w siebie w ciągu miesiąca jako zawodnika, czyli to, co ci potrzeba.
Może nie chcę operować kwotami, mówić wprost, ile to, nie wiem, w ilu tysiącach złotych miesięcznie to się zamyka. No ale na pewno trochę tego jest.
I na co przeznaczasz?
Głównie na regenerację. Na wszystkie elementy, na regenerację, na rzeczy te około między sesjami treningowymi, tak? Bo jeżeli chodzi o trening, to mam wsparcie cateringowe, tak? Więc to jest wsparcie sponsorskie, czyli nie muszę płacić za to jedzonko, także jest super. Mam partnera, jeżeli chodzi o wsparcie suplementami. Także też nie muszę się martwić o to. Także tutaj jest dobrze, ale są też takie tematy, wiadomo, które stosujemy po to, żeby poprawić swoją regenerację, które no kosztują trochę i na to pieniążki wydajemy. No i też takie życiowe sprawy, na które też te pieniążki trzeba wydać, tak? Czyli okej, okay, jestem sportowcem, trenuję, no ale mam też kredyt, tak jak większość z nas, który też trzeba spłacać, tak? A trenując nie zarabiam. Więc po prostu to też o takie wsparcie chodzi, tak, że dzięki po prostu wsparciu finansowemu od sponsorów ja jestem w stanie te przyziemne rzeczy sobie zdjąć z głowy i skupić się właśnie wtedy na tym trenowaniu.
Czyli dużo spraw masz finansowanych przez sponsorów, którzy cię wspierają i jakby taką częścią, która jest najbardziej kosztowna dla ciebie jako zawodnika, jest ta regeneracja. I powiedz, nawiązując już do niej, jakie są twoje ulubione formy regeneracji?
Moja ulubiona forma regeneracji jest akurat taka, za którą nie trzeba zbyt wiele płacić, bo jest to po prostu spacer, tak, czyli aktywne spędzanie czasu wolnego. Z Itką uwielbiamy spacerować, często wychodzimy na spacery, bo też chodzę codziennie do boksa, także to. Aczkolwiek staram się też korzystać z różnych form tej regeneracji, sprawdzać je, testować, tak jak wspominałem, lubię testować. I na przykład w tym tygodniu korzystałem z sesji floatingu. Mega świetna sprawa. Generalnie przespałem, Większość, tak. Byłem godzinkę w tej kapsule, w tej wodzie. Mega świetne uczucie, kiedy się położysz w tej wodzie, czujesz, jakbyś leciał, to automatycznie odprężasz i po prostu usypiasz.
Dokładnie. Wyporność jest chyba, z tego co wiem, większa niż w Morzu Martwym, gdzie możemy powiedzieć, że czujesz się całkowicie bezwładny na wodzie, nie opierasz się żadnym siłą, więc przez godzinę jesteś całkowicie odbodźcowany. Taka forma medytacji, bym powiedział. Dla osób, które jeszcze nie korzystały, to jest taka terapia unoszenia na wodzie, deprywacja sensoryczna, którą ja też sam stosuję i bardzo polecam. Jak twoje wrażenia były?
No byłem na razie pierwszy raz, postaram się chodzić tam systematycznie, bo naprawdę fajnie się odprężyłem, zrelaksowałem, troszeczkę zdrzemnąłem się, taka drzemka w ciągu dnia też fajnie robi. No i byłem wypoczęty, na drugi dzień czułem się dużo lepiej, także faktycznie to działa.
Powiedz Bronek, jesteś także organizatorem obecnie największych zawodów w Polsce i najbardziej prestiżowych chyba, Medieval Games razem z Łukaszem Trzonkowskim. Powiedz, skąd pomysł na ich zorganizowanie?
Generalnie sama idea pojawiła się gdzieś po naszym pierwszym starcie w Aphrodite Games drużynowym z Łukaszem Trzonkowskim, mając na uwadze to, że takie zawody byłoby fajnie zorganizować w jakimś nietypowym miejscu, a że Łukasz znał bardzo dobrze Magdę, która też jest trzecim współorganizatorem naszych zawodów, Magdę z Zamku w Rynie, no to wpadliśmy na ten genialny pomysł, żeby zrobić zawody tam.
I jaka będzie najbliższa edycja? Czego możemy się spodziewać?
Nasza poprzednia edycja raczej przyjęła się dobrze. Czytaliśmy dużo pozytywnych komentarzy na ten temat.
Chyba wszyscy jednogłośnie uznali ją za taką największą i najlepszą imprezę zawody w 2017 roku. Już wiemy, że Amarok się nie odbywa i też w tym roku, więc to jest też, myślę, taka duża szansa dla was.
Postaramy się utrzymać poziom, postaramy się troszeczkę zaskoczyć. Na pewno mogę zapowiedzieć, że to będą bardzo widowiskowe zawody. Jeżeli kogoś nie było w zeszłym roku, to serdecznie zapraszam, choćby z uwagi na to miejsce, w którym się odbywają. W tym roku to będą 3-dniowe zawody. Także mamy w planach jeszcze bardziej wszechstronny test dla zawodników, którzy się zakwalifikują. No i postaramy się to zrobić naprawdę na wysokim poziomie. Podnieść sobie poprzeczkę, którą postawiliśmy sobie w zeszłym roku.
Rozmawialiśmy przed nagraniem o workoutach, które się pojawią. Mógłbyś o nich powiedzieć coś więcej, albo przynajmniej wymienić 3 z nich?
No niestety nie mogę powiedzieć nic. Nie, nic nie powiem i tyle.
A powiedz, kto jest odpowiedzialny za programowanie workoutów? Macie chyba 7 kategorii, chyba nawet więcej.
Zawodników jest w około 200. Nie powiem też dokładnie, bo nie pamiętam tej liczby. Aczkolwiek zawody się odbywają w różnych dniach dla różnych kategorii. Mamy dużą imprezę, która trwa od piątku do niedzieli. Tak naprawdę 3 dni zawodów są tylko dla kategorii elit, na której teście zależy na najbardziej, chcemy ją najmocniej przetestować, ale też ten ekwiwalent za ten test jest, no wydaje mi się, całkiem sympatyczny, jeżeli chodzi o nasze polskie realia. Kategoria Open ma zawody dwudniowe, piątek, sobota. Kategoria Master startuje tylko w sobotę. No i kategoria drużynowa, którą wprowadzamy od tego roku, startuje tylko w niedzielę. Czyli mają jednodniowe zawody.
W takim razie życzę Ci, żeby to była najbardziej prestiżowa impreza w Polsce. No i oczywiście, żebyśmy za kilka miesięcy spotkali się w Berlinie na CrossFit Regionals. Mam nadzieję, że ten najbliższy rok będzie Twój. Wielkie dzięki, Bronek, za rozmowę i powodzenia.
Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze, jeżeli nie wytniesz tego i puścisz, to oczywiście chciałbym pozdrowić wszystkich swoich klubowiczów z klubu Fitmania Olsztyn, pozdrowić moją Litkę, Bartka i Anię, którzy teraz gdzieś pewnie siedzą w kinie i oglądają jakiś film. No i zapraszam wszystkich na nasze zawody Medieval Games. Przyjeżdżajcie, one już są niedługo. To będzie naprawdę moim zdaniem fajne, duże wydarzenie.
Ze swojej strony również pozdrawiam cała Fitmania Olsztyn i Bartka Lipkę i również zapraszam na zawody Medieval Games. Byłem w zeszłym roku, więc mogę potwierdzić, że organizacja jest na najwyższym poziomie. W tym roku też się zakwalifikowałem. Nie wiem, jak przejdą moje wyniki tutaj pod okiem.
Wyniki poznamy za tydzień.
Pod okiem Bronka i Trzonka, ale mam nadzieję, że też się na nich zjawię, więc też ze swojej strony wszystkich zapraszam. Wielkie dzięki, Bronek, i powodzenia w 2018.
Dzięki bardzo.
Wielkie dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli Ci się podobało, zostaw pozytywną opinię na iTunes.